Laudetur Jezus Chrystus. Aktualności Radia Watykańskiego. Krzysztof Brąk i ksiądz Leszek Gęsiak.
Premier Wietnamu złożył wizytę w Watykanie. Obu stronom zależy na nawiązaniu pełnych stosunków dyplomatycznych.
Synod biskupów wydał orędzie końcowe. Wyraża w nim solidarność z chrześcijańskimi rodzinami przeżywającymi trudności oraz uznanie dla ich świadectwa wiary.
Na Jasnej Górze trwa spotkanie duszpasterzy powołań.
Witamy 18 października i zapraszamy na serwis informacyjny.
Na prywatnej audiencji Ojciec Święty przyjął premiera Wietnamu Nguyena Thanh Dunga. Jak wiadomo, Stolica Apostolska pragnie wzmocnienia relacji z tym krajem, co przynajmniej teoretycznie dałoby także miejscowemu kościołowi więcej możliwości działania w tamtejszych realiach prywatyzującego się socjalizmu. Wyrazem tego mogłoby być nawiązanie stałych stosunków dyplomatycznych na szczeblu ambasady i nuncjatury. Obecnie Watykan reprezentuje w Wietnamie przedstawiciel papieski, arcybiskup Leopoldo Girelli, który jednak nie rezyduje na miejscu.
Z drugiej strony również szef wietnamskiego rządu zadeklarował przed wizytą w Watykanie, że widzi w kościele katolickim podporę w realizacji zrównoważonego rozwoju kraju. Dlatego i premier Thanh Dung stwierdził, że przywiązuje wielką wagę do relacji ze Stolicą Apostolską i do polityki wolności religijnej, a obecne spotkanie uważa za szansę na dalsze umocnienie dwustronnych stosunków.
Z kolei wczoraj po południu Franciszek przyjął na prywatnej audiencji prezydent Korei Południowej Park Geun-hye. Do Rzymu pani Park przybyła przy okazji swojej obecności na szczycie Azja-Europa w Mediolanie. Podczas półgodzinnego spotkania rozmawiano o sierpniowej wizycie Ojca Świętego w Korei Południowej. Pani prezydent poprosiła Franciszka o modlitwę w intencji pokojowego zjednoczenia Półwyspu Koreańskiego, a także podziękowała za zaangażowanie Kościoła w walkę z epidemią wirusa Ebola oraz za wysiłki na rzecz pojednania i pokoju na świecie.
W Schönstadt, dzielnicy niemieckiego miasta Fallendar nad Renem, trwają obchody stulecia ruchu schönstadzkiego. Papieża reprezentuje na nich kardynał Giovanni Laiolo, emerytowany przewodniczący Papieskiej Komisji do Spraw Państwa Watykańskiego. Był on niegdyś nuncjuszem apostolskim w Niemczech, przypomina Ojciec Święty w liście, którym mianuje go swoim specjalnym wysłannikiem na uroczystości w Schönstadt. Zwraca uwagę, że powstały tam przed 100 laty ruch objął odtąd licznych wiernych, rozpalając w nich zapał misyjny. Rocznicowe obchody mają stać się okazją nie tylko do wspominania początków ruchu, ale też do potwierdzenia jego zadań i celów. Franciszek zleca kardynałowi Laiolo, aby wszystkich uczestników zachęcił do odnowienia pierwotnego ducha i podtrzymywania go.
Dodajmy, że ten maryjny ruch apostolski założył w 1914 roku niemiecki palotyn ksiądz Józef Gentenich, późniejszy więzień obozu koncentracyjnego w Dachau. Jego kolebkę i centrum stanowi sanktuarium Matki Bożej Trzykroć Przedziwnej w Schönstadt. Jest to niewielka kapliczka, na której wzór w wielu krajach, gdzie obecny jest ruch, w tym także w Polsce, wzniesiono kaplice schönstadzkie. W ramach dzieła schönstadzkiego powstały też zgromadzenia zakonne. Dziś ruch ten ma charakter międzynarodowy. Do jego rozwoju w Polsce przyczynił się biskup koszaliński Ignacy Jesz, który jako więzień Dachau poznał się z założycielem ruchu schönstadzkiego i jego duchowością.
Kończący obrady synod biskupów przyjął końcowe orędzie. Osobnym dokumentem, nad którym głosowanie odbywa się po południu, jest relacja synodu. Jej opublikowanie będzie zależne od papieża.
Natomiast orędzie skierowane do kościoła ma na uwadze w szczególności chrześcijańskie rodziny. Synod wyraża im podziw i wdzięczność za codzienne świadectwo wierności i wiary. Biskupi zwracają jednak uwagę na osłabienie wiary i wartości rodzinnych, indywidualizm i zubożenie relacji międzyludzkich. Objawia się to w licznych kryzysach małżeńskich, rozbiciu rodziny i tworzeniu nowych związków.
Synod zauważa cierpienia rodzin mających osoby niepełnosprawne czy chore, doświadczonych starością czy śmiercią bliskich. Solidaryzuje się z rodzinami dotkniętymi trudnościami ekonomicznymi, bezrobociem oraz patologiami szerzącymi się wśród młodzieży, jak narkomania czy przestępczość. Szczególne miejsce w orędziu znajdują uchodźcy i migranci, wykorzystywane kobiety i ofiary handlu ludźmi. Biskupi apelują w tym kontekście do rządów i organizacji międzynarodowych o obronę praw rodziny. Podkreślają przy tym, że Kościół jest zawsze otwarty na wszystkich, bez wykluczania kogokolwiek. wyrażają jednocześnie uznanie dla duszpasterzy i wspólnot troszczących się o małżeństwa i rodziny w trudnościach.
W orędziu wspomina się ponadto o dyskutowanym w pierwszej części obrad problemie dopuszczania osób rozwiedzionych i żyjących w nowych związkach do sakramentów. Całość dokumentu kończy modlitwa o jedność i trwałość rodzin.
Z zachodu chce się narzucić światu myśl rzekomo jedynie słuszną. Przed tą nową dyktaturą instytucji międzynarodowych ostrzegł w wywiadzie dla Radia Watykańskiego uczestniczący w synodzie kardynał Angelo Bagnasco. Przewodniczący włoskiego episkopatu zwrócił uwagę, że Zachód, a zwłaszcza Europa, to nie jest już bynajmniej centrum świata i trzeba się z tym liczyć.
Niestety tak ważne instytucje międzynarodowe, choć reprezentują wszystkie kraje świata, myślą zgodnie z kulturą, antropologią zasadniczo zachodnią, obracającą się ostatnio wokół tzw. teorii gender. W różnych krajach europejskich szerzy się ją w szkołach. W ten sposób instytucje próbują naruszyć święte, naturalne prawo rodziców do dawania swoim dzieciom wizji kultury, antropologii i wartości, w którą wierzą i którą uważają za najlepszą dla siebie samych i swoich dzieci. Tego prawa nie może obalić żadna władza. Zatem te próby wprowadzenia niemal skrycie takiej wizji rodzącej się z ideologii gender pod pretekstem edukacji uczuciowej i seksualnej to poważny błąd. I nie tylko. Jest to autorytarna przemoc wobec rodziców, którzy nie tylko powinni być informowani o projektach czy zamiarach władz państwowych i szkolnych, ale też udzielić wyraźnej, jednomyślnej zgody, by te rzeczy były przedstawiane ich dzieciom.
Kardynał Bagnasco przypomniał, że w ubiegłym roku rozpowszechniono we włoskich szkołach materiały do edukacji seksualnej oparte na ideologii gender. Na interwencję episkopatu miały być one wycofane. Słyszałem jednak, że w pewnych szkołach są one nadal w użyciu, powiedział przewodniczący episkopatu Włoch, przestrzegając rodziców, by bronili dobra swych dzieci, którym jest właściwa wizja seksualności.
Hiszpania winna jak najszybciej przyjąć drugi plan integralny zwalczania handlu ludźmi, gdyż poprzedni wygasł już 2 lata temu. W tej sprawie apeluje do państwa hiszpańska sieć przeciwko handlowi ludźmi.
W specjalnym komunikacie przypomina państwu o jego obowiązku, aby nie tylko prowadzić działania prewencyjne, ale także pomóc ofiarom handlu ludźmi. Po prawie 2 latach od wygaśnięcia pierwszego planu integralnego do walki z handlem ludźmi w celu wykorzystania w prostytucji, organizacje należące do sieci są zaniepokojone faktem, że na dzień dzisiejszy nie ma nowego narzędzia politycznego, który pozwoliłby na lepszą działalność prewencyjną i ochronę ofiar, czytamy w komunikacie. Na szczególne niebezpieczeństwo narażone są dzieci, które są wykorzystywane w prostytucji, do przymusowej pracy, żebractwa czy też popełniania przestępstw. Budzi niepokój odmowa rządu, aby uznać handel ludźmi za powód do przyznania ochrony międzynarodowej. Hiszpańska sieć przeciwko handlowi ludźmi apeluje o niezwłoczne przyjęcie planu integralnego opracowanego z perspektywy praw człowieka, płci i wieku, czytamy w komunikacie. Z Madrytu dla Radia Watykańskiego ojciec Marek Raczkiewicz, redemptorysta.
Kobiety, głód, nędza i handel ludźmi to temat międzynarodowego seminarium, które zorganizowała w stolicy Brazylii Caritas tego kraju. Jest ono owocem współpracy z brazylijskim episkopatem, krajowym duszpasterstwem zajmującym się opieką nad wykorzystywanymi kobietami oraz Caritas USA, Francji i Hiszpanii.
Biskup Leonardo Urlich Steiner, sekretarz generalny episkopatu, celebrował Eucharystię na rozpoczęcie wspomnianego spotkania. Seminarium odbywa się w kontekście kampanii, jaką Caritas brazylijska przeprowadza w tym roku w celu likwidacji głodu w tym kraju i w całym świecie. Hasło tej akcji brzmi: jedna rodzina ludzka to chleb i sprawiedliwość dla wszystkich. Głównym celem odbywającego się seminarium w stolicy jest lepsze zrozumienie rzeczywistości, w jakiej znajduje się często kobieta, w kontekście panującego głodu, szerzącej się biedy i wzrostu handlu ludźmi. W trakcie dyskusji uczestnicy przybyli z Kostaryki, Hiszpanii, Francji i Brazylii, poszukują środków do przemiany tych trudnych realiów, wyjaśnia Maria Cristina dos Anjos da Conceição, krajowa dyrektor wykonawcza brazylijskiej Caritas. W programie 3-dniowego seminarium przewidziano nie tylko konferencje, dyskusje w grupach roboczych, przedstawienia o charakterze kulturalnym, ale także zebrania plenarne poruszające kwestie nierówności i wyzysku na tle seksualnym czy też handlu ludźmi. Z Brazylii, Radia Watykańskiego, ksiądz Wisław Malczewski, Chrystusowiec.
Kościół katolicki stał się dziś punktem odniesienia dla wszystkich prześladowanych chrześcijan, uważa jeden z najwybitniejszych biskupów anglikańskich, Michael Nazir Ali. Pochodzi on z Pakistanu, lecz od niemal 30 lat żyje w Wielkiej Brytanii. Jego zdaniem Kościół katolicki stoi dziś wobec wielkiej szansy. Wszyscy chrześcijanie, również ci najbardziej radykalni, którzy do niedawna nie chcieli mieć z nim nic do czynienia, uznają go za obrońcę prześladowanych chrześcijan i liczą na jego pomoc w obliczu coraz większego zagrożenia, zarówno ze strony islamistów, jak i sekularyzacji.
Pochodzący z chrześcijańsko-muzułmańskiej rodziny biskup odniósł się również do ofensywy Państwa Islamskiego. Zdaniem urodzonego w Pakistanie duchownego, przy ocenie tego zjawiska popełnia się dwa błędy. Po pierwsze, islamskiego ekstremizmu nie da się wytłumaczyć wyłącznie czynnikami ekonomicznymi i społecznymi. Po drugie, błędnym jest przekonanie, że prawdziwie islamskie państwo nie prześladuje chrześcijan. Twierdzą tak niektórzy zwierzchnicy chrześcijańscy, ale nie znajduje to pokrycia w faktach i wynika raczej z romantycznej wizji muzułmańskich bojowników, zaznaczył biskup Nazir Ali.
Jaką formę powinno dziś przyjąć duszpasterstwo powołań w Polsce? Zastanawiają się nad tym na Jasnej Górze referenci powołań seminariów diecezjalnych i zakonnych, zgromadzeń żeńskich i instytutów świeckich życia konsekrowanego. Odpowiedzialni za duszpasterstwo powołań zauważają, że ich celem nie jest szukanie kandydatów do kapłaństwa czy zakonu, ale pomoc ludziom, zwłaszcza młodym, w odnalezieniu drogi życiowej.
Jak podkreśla ksiądz Marek Tatar, krajowy duszpasterz powołań, spotkanie nie dotyczy diagnozowania czy statystyk, ale jest raczej okazją do pogłębionej refleksji nad tym, czym w ogóle jest powołanie.
Chciałbym odejść od takiego patrzenia na powołanie jako na pewne łowienie kandydatur. Zupełnie nie o to chodzi, natomiast chodzi o to, żebyśmy prowadzili młodych ludzi do dojrzałego wyboru.
Patrząc na swoje powołania, referenci zastanawiali się nad tym, co sprawiło, że wybrali oni życie poświęcone Bogu i jak skutecznie własne doświadczenia przenieść w dzisiejszą rzeczywistość. Biskup Marek Solarczyk za papieżem Franciszkiem przestrzega przed pogonią tylko za zwiększeniem statystyk. Tu chodzi o ludzi radykalnie oddanych Kościołowi, podkreśla delegat Episkopatu do spraw powołań.
W trosce o podtrzymanie pewnego statusu liczebnego, kiedy się ogranicza i osłabia pewną refleksję nad przymiotami danego kandydata, no to się robi pewne dzieła, które nie służą wspólnocie Kościoła, czy wręcz wprowadzają destabilizację w nią.
Referenci przypominają, że wszyscy jesteśmy odpowiedzialni za tworzenie kultury powołaniowej i wszyscy mamy obowiązek modlitwy o nowe i święte powołania. W porównaniu z rokiem ubiegłym w polskich seminariach diecezjalnych i zakonnych wzrosła ilość przyjętych kandydatów. Dla Radia Watykańskiego Izabela Tyras, Radio Jasna Góra.
Ojciec Święty mianował na najbliższych 5 lat nowych członków papieskiej komisji biblijnej i zatwierdził na ten sam okres 8 z tych, którzy należeli do niej już w poprzednim 5-leciu. Jednym z tych ostatnich jest ksiądz profesor Henryk Witczyk, kierownik Katedry Teologii Biblijnej Nowego Testamentu na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim. W skład komisji wchodzi od 2009 roku.
Były to aktualności Radia Watykańskiego. Laudetur Jezus Chrystus.